przejmujemy ten kanał.
Większość osób wysłałabym na przykład na psychoterapię.
W końcu się w czymś nie zgadzamy.
Hormon, który nas naturalnie naprawia.
50 lat, a wyglądasz na 25.
I czy ty chcesz na łożu śmierci pamiętać, że fajny content oglądałeś, tak? Taki śmieszny.
90% czasu spędzamy w zamkniętym pomieszczeniu.
Natura cię nie zabije, nie może cię zabić.
To hormon odpowiedzialny za rozkładanie stresu.
Lecąc na Cypr zapłaciłam 300 zł tam i z powrotem.
No jak to jest? To UV jest szkodliwe czy nie?
Słońce rekompensuje to, co się dzieje w organizmie.
Nie da się zamknąć słońca w tabletkę i sprzedać, żeby zwykły, szary człowiek nie wiedział, co jest prawdą.
Ludzie nie chcą, nie potrafią być ze sobą. Dopadają ich myśli.
Węglowodany absolutnie nie są złe.
Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hempking, Biozdrowy i Bioven. Odkryj produkty konopne. Zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem.
Cześć, witajcie na kanale Grzegorza Kusza. Dzisiaj nagrywam odcinek bez Grzegorza Kusza, ponieważ my razem z Iwoną Wierzbicką przejmujemy ten kanał.
Tak, Kuszu pojechał do Hiszpanii zamiast za mnie, zamieniliśmy się miejscówkami. Ja wróciłam, Kuszu wprowadził się do mojego mieszkania, także Kuszu odcina teraz kupony, a my będziemy tutaj za niego prowadzić ten kanał i zrobimy rewolucję.
Bo teraz w końcu będą prawdziwe zasięgi, więcej obejrzeń. A dzisiaj a propos Hiszpanii, to Iwona wróciła właśnie z wakacji z Hiszpanii. I co, Iwona nie smarowała się kremem z filtrem, nie nosiła się okularów przeciwsłonecznych. I gdzie są te twoje przebarwienia, powiedz?
może zróbmy tutaj też taki wstęp, bo chodzi o to, że ja jestem bardzo mocno w social mediach atakowana, tak? Za każdym razem mówię, że no ja już się zbliżam do tej 50. Mam 48 lat, pewnie za jakiś czas, jak ktoś to tworzy, to już będę koło 50. No i teraz dzielimy społeczeństwo na takie, które szuka, żeby coś dopiec, tak? Czyli szuka społecznego dowodu słuszności na to, że to, co mówię, jest bzdurą. Czyli o, ma kurze zmarszczki. No to jest na pewno dlatego, że tych filtrów nie używa. A ja za każdym razem podkreślam, że ja robię dokładnie odwrotnie niż mówi system. Czyli jak nam ktoś mówi, że mięso jest rakotwórcze, no to ja właśnie głównie jem mięso. Jak mamy jeść tylko 2 jajka w tygodniu, no to ja jem 4 do 5 codziennie. Do tego włączam surowy nabiał, ograniczam rośliny, warzywa, owoce, które akurat powinniśmy jeść ze względu na witaminy i minerały, a ja ich nie jem. No i zawsze jeszcze podkreślam, nie używam filtrów, nie używam okularów słonecznych. Jeżeli zakładam okulary słoneczne, to uwaga, albo jestem po imprezie, no bo przecież jestem wyznawcą zasady 80-20, albo idę po takim deptaku, który jest jasny. Jasne ściany, jasny deptak, łódź i odbija mocno promienie słoneczne i to naprawdę razi, bądź też jadę samochodem. Ale tak na co dzień nie chodzę w okularach słonecznych, bo dawno temu, wiesz, jeszcze nim ty wprowadziłeś na rynek okulary i zacząłeś mówić również o tym, fajnie, że dzisiaj mówisz, bo ja nie jestem sama, tak? Nie jestem już takim szurem dosłownym, tak. Wiesz, już mam tam z tyłu tą armię, poczekaj, tylko jeszcze skończę to, bo to była książka Polski Przewodnik Paleo, bo też z 10 lat temu ją napisałam. I tam trafiłam pierwszy raz na badania, które mówiły o tym, że osoby, które nie noszą okularów słonecznych, będą miały zdrowsze oczy, nie mówimy tu o bezpośrednim patrzeniu w słońce, tak? Czyli wtedy, kiedy masz też te rozbłyski, takie odbicie z światła i że te osoby rzadziej się spalają na słońcu ze względu na to, że oko odbiera prawidłowe spektrum światła. No i generalnie wszystko się w naszym organizmie poprawia, bo i hormony i tak dalej. Pamiętam, jak to umieściłam. No i oczywiście wtedy była taka burza, że jak to nowotwory i tak dalej. Ale wiesz, no ja mam taką swoją teorię, może szurską, ale zaraz sobie dam głos, że nim były filtry, kremy z filtrami i całe to zabezpieczenie, to nie było tak dużej ilości nowotworów skóry, jak po tym, jak to żeśmy wszystko wprowadzili. I dzisiaj doszliśmy trochę do absurdu, bo kobiety zaczęły mieć przebarwienia, kobiety zaczęły mieć tam zmarszczki, a dzisiaj jest mocne parcie na to, żeby pięknie wyglądać i wiesz, w wieku 50 lat wyglądać na 20 wciąż.
Tobie się to udaje.
No ja ci bardzo dziękuję, ale wiesz, ostatnio jak tak powiedziałeś, to powiedziałeś, że jesteś podstawiony. No. Ja bym chciała kobiety inspirować, tak? Ja bym nie chciała być, ja wiem, że dzisiaj mamy taki trend, fat shaming się nazywa body positive i nie można świecić zbyt mocno, bo się razi inne osoby, a to powoduje, że one mogą się po prostu źle poczuć, a my nie powinniśmy doprowadzać do takiej sytuacji.
Tak, więc to jest to, o czym powiedzieliśmy przed nagraniem, że tak. Dzisiaj sprowadza się bardziej do dołu, do tych najsłabszej jednostki, a powinno być chyba odwrotnie. Ale dobra, tak. To jest taka dygresja, kontynuuj.
No właśnie, ja podkreślam, że ja żyję po prostu inaczej niż większość osób. A zawsze uważam, że po efektach, po owocach ich poznacie, więc ja staram się pokazać sobą, bo nawet jeżeli mi się twarz zestarzeje, tak, bo ma prawo się zestarzyć, to jest normalne. Nawet jak będziesz używać kremu z filtrem, to w wieku 50 lat masz prawo mieć trochę siwych włosów albo więcej, niektórzy siwieją około 30. Masz prawo mieć zmarszczki, szczególnie kurze, łapki, tak jak ja je mam, bo ja się całe życie śmieję. Po prostu gdzie nie wchodzę, to od razu mam uśmiech przyklejony do twarzy. No, nie, wiesz, ja nie jestem jak Kim Kardashian, która stara się mieć poker face, żeby jej się zmarszczki nie robiły. A i tak niektóre kobiety do mnie piszą, to taka myślę złośliwość, zrobiłabyś sobie coś z tymi kurzymi łapkami. Nie? Więc z jednej strony mówimy, że nie zwracamy uwagi na zmarszczki, że liczy się wnętrze, a z drugiej strony widać to ciśnienie. I myślę, że to jest powód też, dla którego tak bardzo jestem na świeczniku, tak bardzo jestem oceniana. Więc im bardziej tak jest, im ja z większym takim, wiesz, zadowoleniem i dumą mówię, ja jem mięso codziennie, 500 do 600 gramów, codziennie jem jajka, najczęściej są to dwa posiłki. Zwykle nie jem warzyw, bo one mi przeszkadzają, zaburzają pracę moich jelit. Jak jadę do na przykład Egiptu albo gdziekolwiek indziej, to ja nie muszę łykać suplementów. Wiesz, że znam też takie osoby, które ciągle mówią o tym, zadbajmy o mikrobiotę jelitową, żeby tam wszystko było spoko. Ale jak jadę do Egiptu, to cały przepis na to, jak nie dostać zemsty faraona. No ja jej nigdy nie dostaję, ja teoretycznie powinna mieć mikrobiotę w bardzo kiepskim stanie, tak? Znamy te wszystkie obrazki, że ktoś ma tutaj, wiesz, całą twarz pomarszczoną, bo był kierowcą. No ja też jestem kierowcą, a jednak lewa strona wygląda podobnie do prawej strony. Tak, nic tutaj się nie zadziewa. Więc ja z taką dziką rozkoszą zawsze podkreślam, że ja też nie używam kremów z filtrem i nie używam okularów słonecznych. I o co chodzi? Chodzi o te przebarwienia, tak, co powiedziałaś. Kobiety mają jakiś... Wydaje mi się, że to jest kompleks, że tak dużo kobiet ma dzisiaj przebarwienia, że one wpatrują się w zdjęcie, aha, ona też ma, aha, ona też ma. No ale jednak kluczem do tego, żeby nie mieć przebarwień jest co? Jest co? Powiedz.
Ekspozycja na słońce i zdrowa dieta bez olejów roślinnych z nasion.
Dokładnie tak, oleje roślinne. Wiesz, kiedy ja to zauważyłam? Jak napisałam książkę Polski Przewodnik Paleo.
Mam ją na półce.
I sama przeszłam na tą dietę, bo ona była ratunkiem dla mojego żołądka. Dla moich jelit. Ja całe życie miałam kompleksy z tego powodu. Wtedy mi zniknęły przebarwienia. Mniej więcej rok po przejściu na tą dietę. I zaczęło mi coś świtać, że kurczę, no jak? Smarowałam się filtrem, miałam przebarwienia. Znam mnóstwo osób, które się smarują filtrami, mają przebarwienia. I później, wiesz, dziewczyny do mnie piszą, no ale jest na to sposób, możesz sobie zrobić laser i smarować się filtrem. A czy ja chcę być niewolnikiem tego typu rzeczy? Ja bym chciała, bo wiesz, przebarwienia nie są powodem tego, że nie masz laseru. Czy tego, że nie masz kremów, bo kiedyś kobiety
kiedyś tego nie, było w ogóle.
Nie miały tego, tak? Ale kiedyś nie mieliśmy oleju z czarnuszki, oleju z rokitnika, oleju z siemienia lnianego, oleju z takiego orzecha, czy takiego orzecha. Kiedyś mieliśmy oranżadę z saturatora, no.
No tak, no dzisiaj wszystko jest tak naprawdę odwrotnie. Świat stanął na głowie i to jest niesamowite, że ty postępujesz wbrew ogólnym zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia i wszystkich instytucji promujących zdrowy tryb życia, a jednak masz prawie 50 lat, a wyglądasz na 25, więc to ewidentnie działa. No i w temacie właśnie słońca, unikania słońca, zakładania okularów przeciwsłonecznych, smarowania się kremów z filtrem, narosło bardzo dużo mitów. I to są bardzo często szkodliwe mity dla ludzi, ponieważ my potrzebujemy słońca. Mówi się, że UV jest takie szkodliwe, a mało kto wie, że słońce emituje tylko prawie 3% UV, a ponad 50% prozdrowotnego i regenerującego światła podczerwonego, które właśnie chroni skórę i chroni przed UV. Dzisiaj jest wysyp też takich urządzeń do terapii czerwonym światłem na cerę, na włosy. My to mamy ze słońca, tylko problem jest taki, że my dzisiaj 90% czasu spędzamy w zamkniętym pomieszczeniu, a jak wychodzimy na zewnątrz, to zakładamy okulary przeciwsłoneczne i smarujemy się kremem z filtrem, bo eksperci w TVN-ie powiedzieli, że trzeba się smarować kremem z filtrem nawet zimą, co jest dla mnie no, głupotą totalną.
No wiesz, zaczynamy się bać czegoś, co mamy od miliona lat, a co warunkuje życie na Ziemi. No bo przecież w Polsce życie się budzi na wiosnę. Wtedy, kiedy spektrum światła, może nie spektrum światła, ale kąt padania z światła słonecznego jest inny i dzień się nam wydłuża i robi się cieplej, tak? Przyroda się wtedy budzi.
Tak, no latem jest więcej UV, po prostu. I wtedy mamy większy dostęp też do warzyw i owoców, no bo one potrzebują większego UV, żeby rosnąć. Więc no jak to jest? To UV jest szkodliwe czy nie? No oczywiście jest to bzdura, ponieważ UV jest nam potrzebne. I to już zauważył bardzo dawno temu taki badacz niemiecki, Fritz Hollwitz, który badał ludzi i zwierzęta. Wycinał im soczewkę w oczach, bo ci ludzie mieli zaćmę. Zaćma to jest taka choroba, która powoduje, że soczewka mętnieje i mniej światła trafia do twojego oka. I on brał tych ludzi, te zwierzęta, wystawiał ich na naturalne światło z tą zaćmą, potem badał ich krew, ich mocz i określał hormony. Potem wycinał im tą soczewkę i powtarzał cały proces. I okazało się, że jak wyciął im tą soczewkę, czyli więcej naturalnego światła wpadało do oczu, to więcej było naturalnych, zdrowych, tych potrzebnych hormonów. I to nam już pokazało bardzo dawno temu, że światło i kontakt z naturalnym światłem, z tym pełnym spektrum, jakie powinno docierać do naszego oka, jest niezbędne. A co my dzisiaj robimy? Wychodzimy na zewnątrz, zakładamy okulary przeciwsłoneczne, więc nasz mózg myśli, że jest wieczór,
tak,
bo pełne spektrum światła nie dochodzi do oka, a w mózgu mamy centralny zegar rytmu dobowego. Przez to nasza skóra nie jest przygotowana na pochłanianie UV, nie wydziela się melanina, nie wydziela się na przykład kwas, histydyna się nie wydziela, która też ma zadanie absorpcji UVA i efekt jest taki, że my szybciej się spalimy i jest większa szansa, że właśnie pojawią się te przebarwienia, bo w naszej diecie jest mnóstwo tych właśnie olejów z nasion, smażymy na rzepakowym, jemy frytki z maka, które są smażone na fryturze albo na rzepakowym, więc po prostu ten udział kwasów tłuszczowych roślinnych jest zbyt duży, a straszą nas tym, że masło jest szkodliwe, że powinniśmy unikać jajek, unikać mięsa czerwonego, czyli straszą nas...
Unikać słońca. Właściwie wszystkiego, co jest dla nas
tak
naturalne, zdrowe, fizjologiczne.
No i tutaj pewnie dla niektórych nie jest to tajemnica, że pieniądz rządzi światem i po prostu jakbyśmy spojrzeli na to, na słońce, no to nie da się zamknąć słońca w tabletkę i sprzedać. Nie da się. Więc to jest naturalne, że firmy farmaceutyczne nie będą promować słońca, tylko one będą promować swoje leki, swoje suplementy, kremy z filtrem czy okulary przeciwsłoneczne, bo to jest niby zdrowe i to jest nam potrzebne. Słońca dzisiaj nikt nie broni, oprócz nas i jeszcze paru innych osób, ponieważ no, słońce nam nie zapłaci, tak? Nie wyśle nam przelewu na konto za głoszenie prawdy, bo to tak nie działa. No i niestety dużo osób gdzieś tam kieruje się badaniami, że badania pokazują, że słońce jest szkodliwe, ale jakby tak wejść w głębiej w te badania, to się okazuje, że one nie są przeprowadzone tak zgodnie ze sztuką. To są badania epidemiologiczne, czyli przeprowadzone na podstawie ankiet. Na przykład wzięli osoby, które mają nowotwór skóry, czerniaka i leżą na oddziale onkologicznym. Wysłano do nich ankietę listownie albo zadzwoniono i telefonicznie przeprowadzono tą ankietę. Czy wystawiał się pan, czy wystawiała się pani w zeszłym roku na słońce? Jeżeli odpowiedź była tak, to wniosek był taki, że to przez słońce mają
ale
ten
nowotwór.
Ale to
tak samo jak z mięsem, prawda?
Tak
po
samo
czym
jak
się
z
nie
mięsem.
Pyta, jaki rodzaj mięsa? Czy to były parówki, wędlina, kotle schabowe w panierce? Czy, nie wiem, no kurczak może jakiś, tak?
Tak, no hamburger jest uznawany za czerwone mięso,
dokładnie,
tak? Więc
dokładnie.
O czym my tutaj mówimy? Po jednej stronie mamy wołowinę grass-fed, okrówek, które jedzą trawę, a po drugiej stronie mamy burgera z maka i oni stawiają znak równości między tym i tym.
Przy czym wiesz, jaką mamy pewność, że zaszkodził kotlet schabowy jako mięso, jako wieprzowina, a nie olej rzepakowy, na którym było to smażone.
Tak,
a nie
albo
panierka,
te frytki.
Tak,
tak albo te frytki, z którymi
kompot.
Jedliśmy tego. Dokładnie. No. Więc po prostu obraz jest niepełny i potem ludzie głupieją, bo jest tyle sprzecznych badań naukowych, tyle sprzecznych teorii na tym świecie, że im, moim zdaniem to jest zrobione specjalnie, żeby zwykły, szary człowiek nie wiedział, co jest prawdą. I z jednej strony masz autorytety, ludzi w białych kołnierzykach, tak, naukowców, lekarzy, którzy ci mówią, słońce jest złe, mięso jest złe, jajka są złe, a po drugiej stronie masz właśnie Iwonę Wierzbicką, czy mnie, czy innych ludzi, którzy no, nie mają aż takiego autorytetu jak organizacje zdrowotne i komu tu masz wierzyć, tak? No więc dużo osób niestety nie myśli krytycznie i nie analizuje samemu tych faktów i nie docieka i po prostu tkwią jeszcze w tym przysłowiowym matriksie.
Obecnie społeczeństwo przesadza z wiarą w badania naukowe. Często przyjmujemy za pewnik to, co zostało opatrzone pieczątką, certyfikatem czy podpisem znanej osobistości. Niestety, rzeczywistość jest inna. Uznając wszystkie badania za wiarygodne, można gorzko się pomylić. Warto zachowywać czujność, patrzeć na metodologię, na to, kto dane badania zlecił lub finansował. Mieć świadomość, że część danych z badań jest ukrywanych, natomiast te, które potwierdzają daną tezę, są przekazywane dalej opinii publicznej. Nie od dziś wiadomo, że system medyczny jest opanowany przez korporacje, których celem jest rozpropagować i uwiarygodnić skuteczność działania swoich produktów, często przy wykorzystaniu zdania liderów opinii publicznej. Jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem, a rekomendacje leczenia, które dostałeś, nie pomagają, należy zacząć je podważać, nawet jeśli je otrzymałeś od największego autorytetu. Na kanale nagrywam również odcinki z autorytetami w kwestii zdrowia. W dzisiejszym świecie natłok informacji jest bardzo duży. Tych informacji, filmów jest mnóstwo i czasami ciężko nam zweryfikować, które te informacje są wiarygodne. Dlatego specjalnie dla Ciebie zebraliśmy sprawdzonych ekspertów zdrowia i stworzyliśmy wraz z nimi poradnik zdrowia.
Kilka razy chciałam Ci już przerwać, bo miałam, wiesz, tam chciałam coś sobie wstawić, tak a propos słońca, że ono jest niebezpieczne. Zawsze mówię tak, a nóż jest niebezpieczny. Wiesz, no nie samo narzędzie jest niebezpieczne, tylko nieumiejętność korzystania. Jeżeli ludzie wyciągnęli jedną informację, aha, słońce jest bezpieczne, posłuchaj, ciebie, mnie. No dobra, to ja jadę na Teneryfę, ręczniczek i teraz sobie będę leżeć plackiem. No to takie coś, to ci zaszkodzi. To tak samo jak ktoś ci powiedział, że nóż nie jest niebezpieczny, to postanowię kogoś dźgnąć tym nożem, skoro powiedzieli mi, że nie jest niebezpieczny, tak? Ja do tego wszystkiego muszę dodać, że się wystawiam na słońce cały rok. Ja wychodzę rano na spacer, ja w ciągu dnia wychodzę na słońce, ja się nie smaruję filtrami, ponieważ moja skóra reaguje automatycznie na to, że to słońce jest. I wiesz, tutaj jeszcze chciałabym, żebyśmy porozmawiali o opaleniźnie, bo jakby wiesz, opaleniźna jest czymś naturalnym dla naszego organizmu, a dzisiaj mamy takie teorie, że jeżeli jesteś opalony, to już twoja skóra przegrała.
Tak.
Jak to jest możliwe, że przegrała? Przecież od zawsze tak było, od zawsze mieliśmy naturalną barierę, jaką jest barwienie się skóry. Ale to jeszcze zaraz do tego dojdziemy.
I jeszcze dobrze tylko wtrącę, no. Skoro opalenizna świadczy o tym, że twoja skóra przegrała, to co mają powiedzieć czarnoskórzy?
No właśnie, nie? A wiesz, że oni się też opalają? Widziałam, jak byłam w Egipcie, widziałam osoby, które były również spalone. W sensie takim, że schodziła im skóra. Wydawało mi się, że oni nie mogą. Ale co mi powiedziała ta osoba? Mówię, jak to jest możliwe, że schodzi ci skóra? On mówi, no słuchaj, bo ja bardzo dużo pracuję w pomieszczeniach. I jak pojechałem na urlop i wyeksponowałem się na tym świetle słonecznym, położyłem się na plaży, to po prostu ta skóra mi zeszła, bo po prostu naturalnie się spaliłem. I myślę, że to jest również klucz, że jeżeli my ludziom mówimy, to jest szkodliwe, to, pracuj więcej, pracuj ciężko i tak dalej. I ludzie się tak mocno zamykają w tych pomieszczeniach, tak bardzo się tego wszystkiego boją. Wiedzą, że mogą po prostu sobie witaminę D łyknąć, tak? Bo to jest zamiast słońca. Melatoninę zamiast snu i tak dalej. Niedługo podłączą sobie cewnik i w ogóle kupy nie będą musieli robić ani siusiu, prawda? Bo wszystko pójdzie od razu do woreczka. To my z tych ludzi poprzez taki przekaz medialny robimy inwalidów. Bo teraz oni dostaną dowód słuszności, społeczny dowód słuszności na potwierdzenie tych teorii, które usłyszeli w telewizji. A nie nasze. Bo myśmy powiedzieli, że słońce nie jest szkodliwe. No jak to? Ja się pojechałem, położyłem i się jednak jest szkodliwe. To w telewizji mieli rację. Tylko, że rzadko ci ludzie widzą, że to jest cały styl życia. To nie jest wycinek, to nie jest fragment wyciągnięty z twojego życia, tak? To jest to, jakie ty wybory dokonujesz, jak często jesteś na zewnątrz, czy ty eksponujesz się często na światło, czy ty chodzisz na spacer. To tak jakby ci powiedział, słuchaj, siłownia jest fajna, idź na siłownię. Dobra, idę. Przysiady są fajne na pupę. No dobra, to se nałożę tam 50 kg i co zrobię? Przysiady, tak? I strzeliło ci w kręgosłupie. No a mówiłeś mi, że siłownia jest dobra. No i co? A ja teraz mam kontuzję kręgosłupa. Trzeba było powiedzieć, że jest bardzo niebezpieczna.
Tak, no bardzo dobre porównanie. Słońce jest bezpieczne, jeżeli się z niego korzysta w sposób taki właśnie, jakby to nazwać, no rozsądny. To nie chodzi o to, tak jak powiedziałeś, żeby nagle jechać do Teneryfy czy do Egiptu i przy 30 stopniach wystawiać o 12 na pełne słońce na 5 godzin, jeszcze jeżeli nasz typ skóry jest taki bardzo jasny, no bo to jest oczywiste, że się spalimy. Kremy z filtrem działają tak, że one trochę maskują, ponieważ jeżeli my nie posmarujemy się kremem z filtrem i wystawimy na słońce, to my po jakimś czasie czujemy, że ta skóra jest spieczona, już się robi ciepła i to jest naturalny taki alarm, że hej, już wystarczy tego słońca, już idź do cienia. Mhm. Jeżeli my jesteśmy posmarowani kremem z filtrem, to tego alarmu nie ma, on jest wyłączony. Więc możemy więcej wtedy spędzać czasu na słońcu, smarując się krem z filtrem, ale nasze mechanizmy obronne są do zupełnie wyłączone. My powinniśmy, i przez to właśnie potem pojawia się, może się pojawić na przykład rak skóry, ale to już jest zupełnie też takie nieoczywiste, no bo jak to, przecież posmarowałem się krem z filtrem. No tak, ale przez to, że posmarowałeś się krem z filtrem, siedziałeś na słońcu 3 razy dłużej niż normalnie i przez to może się pojawić rak skóry.
Zresztą no ja jestem zwolennikiem teorii, że dostaliśmy pewne procesy zabezpieczające w naszym organizmie, tak? I po to one są. A my chcemy być mądrzejsi od natury i niestety ta nasza mądrość wychodzi nam zupełnie odwrotnie. Czyli mamy tak, że wiesz, ktoś znalazł taką teorię, że genetycznie mamy skowronki, mamy sowy i możemy siedzieć do późna. Ale przecież jest mnóstwo badań, które pokazują, że sztuczne światło, ekspozycja na LEDy, zaburzenie rytmu dobowego, to ma wpływ na stany zapalne, a zatem nowotwory, zaburzenia odżywiania, zaburzenia hormonalne i tak dalej, i tak dalej. Po to mamy ten mechanizm obronny, jakim jest wzrok. To jest pierwsza informacja o tym, że my nie możemy funkcjonować w nocy. Bo gdyby nie sztuczne światło, gdyby nie pełnia księżyca, kompletnie nic nie widzimy i umarlibyśmy z głodu, gdybyśmy mieli chodzić na polowania wieczorem, prawda?
Tak, no naturalnie jak słońce zaszło, by było ciemno. A człowiek sobie wymyślił sztuczne słońce, żyje przy nim całe noce i myśli, że jest wszystko okej. A niestety właśnie tak nie jest, no bo jeżeli my wieczorem wystawiamy się na sztuczne światło z ekranów, skrolujemy Instagrama, oglądamy kanał Grzegorza Kusza o 23:00.
Nie, już to nie będzie Grzegorza Kusza, to już będzie nasz kanał.
Zaraz pogadamy o tym, jak go nazwiemy. Ale jeżeli właśnie eksponujemy się na elektronikę, na sztuczne światło wieczorem, to obniżamy poziomy melatoniny, jednego z najsilniejszych antyoksydantów, substancji odpowiedzialnej właśnie za
ale
tą
też,
naprawę.
To jest substancja też, która działa antynowotworowo.
Tak.
I skąd
tak.
mamy pewność, że ja mam nowotwór dlatego, że ja leżałam plackiem na słońcu, wystawiałam się na słońcu, a może ja mam nowotwór dlatego, że siedziałam do późna?
Tak, no melatonina ochrania nas przed właśnie między innymi nowotworami. I musimy mieć wieczorem wysokie poziomy melatoniny, żeby uruchomić te procesy naprawcze. Jeżeli to się nie dzieje, bo naświetlamy się tym śmieciowym światłem, a wystawimy się na tydzień, pojedziemy na wakacje i wystawimy się na słońce i myślimy, że to przez słońce. No nie, no każdy z nas ma swój unikatowy garnitur genetyczny i możemy mieć geny wadliwe, odpowiedzialne, predysponujące nas do nowotworu, czy cukrzycy, czy depresji, czy innej choroby, ale to, że mamy te geny, to nie oznacza, że one, że będziemy mieli te choroby. To tak jak z tym nożem, co powiedziałaś.
Tak,
nóż
tak.
może być bezpieczny albo niebezpieczny, zależy w jakich rękach i jak go użyjemy. To samo z naszymi genami. Jeżeli nasze środowisko jest do kitu, bo 90% czasu spędzamy w zamkniętym pomieszczeniu przy sztucznym świetle, unikamy zupełnie naturalnego światła, albo jak wystawiamy się na zewnątrz, to okularki przeciwsłoneczne, krem z filtrem, no to wtedy nasze środowisko jest bardzo toksyczne i jest większa szansa, że te wadliwe geny zostaną uruchomione i będziemy mieli ten nowotwór, cukrzycę, czy jakąś inną chorobę.
Ale wiesz, to tak z tymi substancjami, które są niebezpieczne, w zależności od tego, jak użyte węglowodany. Przecież my też nie możemy powiedzieć, że węglowodany są złe.
No nie.
Bo nie wyobrażam sobie osoby, która jest mega aktywna fizycznie i która będzie 100% bez węglowodanów. Są też takie osoby, które nie są w stanie przejść na taki sposób odżywiania, jaki ja mam, a chcą jeść węglowodany, tak? Uważają, że ich dieta powinna być bardziej urozmaicona. I nie można powiedzieć, że węglowodany same w sobie są złe. One będą złe, jeżeli ty je niewłaściwy sposób użyjesz.
Tak.
Jeżeli ty na przykład zaczynasz dzień od zjedzenia płatków z mlekiem, od tego, że sobie wypijesz kawę posłodzoną cukrem, od tego, że zjesz sobie jakiegoś donata, pączka, albo od tego, że po prostu zamiast zjeść konkretny posiłek, to ty wprowadzasz do swojego organizmu węglowodany, które napędzą ci już później tą huśtawkę glukozowo-insulinową, tak?
Więc... Dokładnie. Węglowodany absolutnie nie są złe same w sobie. Tutaj ważny jest kontekst i bardzo często myślimy, że dany produkt spożywczy albo dana substancja jest po prostu dobra albo zła. Ale to wszystko zależy od szerszego kontekstu. Dla przykładu, no ja kiedyś się zastanawiałem, jak był taki boom na keto. Że skoro te węglowodany są takie złe i powinniśmy być na keto i jeść niskie ilości węglowodanów, to dlaczego na przykład w Afryce jest bardzo dużo owoców i ludzie tam jedzą wysokie węglowodany i żyją zdrowo? Dlaczego tak jest? No przecież na przykład zdrowa jest dieta śródziemnomorska z dużą ilością ryb i owoców morza. No a w tej Afryce przecież tego nie mają. No i co? Oni nie są tam jak jacyś bardzo grubi, chorzy. No i generalnie im bliżej równika, tym statystycznie szansa na nowotwór i wszelkie choroby cywilizacyjne jest znacznie mniejsza. No to jak to jest? No
i to się... I to jest bardzo ciekawe, tak? Bo jest... Teraz się tak uśmiecham, bo przypomniała mi się jedyna słuszna omega, która jest teraz. Pewnie słyszałeś boom na omega 3, ale tak. Jedną jedyną, żadną inną, tylko ta jedyna, nie? Nie chcąc dalej mówić nic więcej, żeby kogoś tutaj nie obrazić, to zobacz, jest potrzeba, że każdy powinien dzisiaj suplementować A, omega, B, witaminę D. I tu jest mocne ciśnienie i jeszcze często C, probiotyki. Mhm. No to ja sobie tak myślę, że ludzie mieszkający wewnątrz Ameryki, jednej czy drugiej, w Afryce, jaki oni mieli przez lata, jakie oni mieli możliwości dostępu do ryb morskich, do kwasów omega-3, jaki?
No żaden.
No żaden, tak? Do witaminy D? Żaden. Do probiotyków? Żaden. A dzisiaj ciśniemy, że to jest najbardziej kluczowy składnik odżywczy i każdy powinien to spożywać.
Tak, no więc tutaj powinna się zapalić taka lampka, że być może to nie chodzi o to, że jest jedna słuszna dieta, tylko tą dietę powinniśmy dostosować do środowiska, w jakim żyjemy. Jeżeli generalnie światło UV też przyspiesza metabolizm węglowodanów, więc jeżeli my jesteśmy w Afryce, to możemy jeść większe ilości węglowodanów, bo one będą lepiej metabolizowane. Ale z kolei na przykład ludzie mieszkający w Norwegii, w Laponii, czy no nie wiem, w jakichś takich obszarach, w których jest bardzo zimno i jest mniejszy procentowy udział UV, no to jest normalne, że tam jest więcej tłustych ryb, więcej, oni powinni jeść takie pokarmy bardziej w kierunku keto, więc wręcz carnivore. Jeżeli ktoś na przykład powiedz Eskimosowi, żeby on był tak, na wysokich węglowodanach.
To zawsze podaję ten przykład, tak?
Tak.
Powiedz mu, że jego dieta jest zbyt mało rozmaicona, powinien jeść surówki teraz z warzyw, które rosną u niego tam za płotem.
No, więc przecież
on... W lodzie.
On ci się wyśmieje w twarz, nie?
Ale powiem ci, mam takie doświadczenie z Hiszpanii, że wiesz, no ja jestem jednak fanem tego mięsa, jaj i tak dalej. Niemniej w Hiszpanii zauważyłam, że jak sobie pojem węglowodana, no przecież tam followersi mogli widzieć mnie na churroskach, to może to było tak cudowne móc pójść sobie na te churrosy. No to wiadomo, i olej nie taki, i węglowodany i tak dalej, jeszcze takie maczane w cukrze. Przepyszne to było, ale w Hiszpanii zauważyłam, że ekspozycja na światło słoneczne i to też rozmawiając tam ze znajomymi, zobacz, że w tych wszystkich krajach takich ciepłych jest dość dużo słodkiego. Te słodycze są mega słodkie, nie? Jak to powiedzieć do Egiptu, to jest tak słodkie, że tego się zjeść nie da. Mało tego, tam mi to nawet bardziej smakowało niż jak wróciłam do Polski, bo zabrałam część ze sobą i w Polsce nie jestem w stanie tego zjeść. I zauważyłam, że ekspozycja na światło słoneczne, ja tam dość dużo byłam na świetle, bo tam rano szłam sobie na spacer, później wracałam, po drodze jeszcze sobie myślałam, a to sobie dżemkę zrobię, a to teraz nie, to już nie warto pracować, bo już się kończy dzień, no i to tak leciało. Więc ja całymi dniami byłam na słońcu. Po pierwsze, miałam mniejszy apetyt. Po drugie, mogłam jeść węglowodany, nie miałam żadnych hipoglikami reaktywnych, żadnych spadków cukru, żadnej senności i skróciła mi się potrzeba snu do 6 godzin. Nie potrzebowałam po prostu spać więcej. Nie potrzebowałam iść wcześniej spać. Ja tam się kładłam 24, czasami pierwsza i myślę sobie tak, wszystko co mówiłam do ludzi, z tych moich rolek na Instagramie, tak naprawdę dotyczy Polaków, dotyczy naszej strefy klimatycznej, nie dotyczy Hiszpanii, bo tam jest zupełnie inaczej. Ja to czuję inaczej, a że ja się kieruję też intuicją. Mój organizm czuł inaczej, potrzebował czegoś innego. Oczywiście potrzebowałam mięso, ale nie musiałam zjeść codziennie steka. Mogłam go zjeść co drugi dzień. W Polsce, kiedy jest zimno, potrzebuję go zjeść częściej. Zimą potrzebuję jeszcze częściej. No bo wiemy, że warzywa, węglowodany, one też tak wychładzają. One są takie fajne, żeby schłodzić ten organizm, tak?
Ja bym to nazwał, co powiedziałaś, bo to jest mega trafna obserwacja. I nazwałbym to w ten sposób, że my tutaj w Polsce musimy rekompensować brak słońca większymi restrykcjami żywieniowymi. Że musimy bardziej zwracać uwagę na to, co jemy, niż właśnie w Hiszpanii czy w krajach, gdzie jest większy dostęp do słońca. Bo też, nie wiem, czy nasi słuchacze to wiedzą, ale na naszej skórze mamy receptory światła, melanopsyny. Ona jest również w tkance tłuszczowej i w naszych naczyniach krwionośnych, więc nasze ciało jest przystosowane do tego, żeby odbierać sygnał w postaci światła, UV i światła podczerwonego. A dzisiaj na przykład zimą w Polsce, ile światła UV czy światła podczerwonego dochodzi do naszej skóry w ciągu dnia?
Biorąc pod uwagę, przez ostatnie 2 miesiące słońce świeciło może łącznie 12 godzin albo 24. No, to niewiele.
Ale wiesz, chodzi też o to, że spędzamy czas w zamkniętym pomieszczeniu. Jeszcze często nagrzewamy w naszym mieszkaniu do 25 stopni i oglądamy wieczorem telewizję w samych majtkach. Więc bombarduje nas światło niebieskie, które właśnie zakłóca działanie melanopsyny, receptora światła i pobudza stan zapalny. A brakuje nam UV, no bo nawet jak wychodzimy na zewnątrz zimą, to nie wychodzimy w samych majtkach, tylko wychodzimy w kurtce. Nasze całe ciało jest zasłonięte. Jedyny kontakt ze światłem podczerwonym możemy mieć na saunie, jak pójdziemy po siłowni na saunę. I to jest wszystko. Albo przy morsowaniu te parę minut na zewnątrz. I to jest wszystko. A w Hiszpanii jakby tam jest chyba 300 dni słonecznych, z tego co ostatnio sprawdzałem, na przykład w Barcelonie. A w Polsce jest 60.
Wiesz co, tam w ogóle w zimie jest 1,5 godziny dłuższy dzień. Dłużej świeci, o 1,5 godziny dłużej świeci słońce. To się gdzieś w połowie marca zaczyna zrównywać. No ale właśnie tak listopad, grudzień, styczeń, luty, około 1,5 godziny. To mamy o tyle więcej. I tam dni pochmurne zdarzają się rzadko. Tam wstajesz, a nuda, znowu słońce świeci.
No, a wiesz, a w Polsce zimą ludzie wstają do pracy, jest ciemno. Wracają z pracy, jest ciemno. Jedyne światło, przy jakim żyją, to sztuczne światło w biurze, przed komputerem, potem wracają do domu, to chillują się przed Netflixem. Więc ekspozycja na światło sztuczne stanowi praktycznie 100% całego światła, na jaki są wystawieni przez zimę. Ale to nie słońce jest złe i trzeba unikać UV. Dzisiaj mamy za dużo sztucznego światła w naszym życiu, a za mało tego naturalnego. To jeszcze bardzo fajny temat, bo właśnie Grzegorz, który jest w Hiszpanii teraz chyba, powiedział przed nagraniem tego podcastu, że jest taka miejscowość, już nie pamiętam gdzie, może Grzegorz to kiedyś powie, ale jest taka miejscowość, gdzie po jednej stronie góry tam jest więcej znacznie dni słonecznych, a po drugiej stronie znacznie mniej. I ci ludzie, którzy mają więcej słońca, są tacy bardziej uśmiechnięci, bardziej weseli od tych takich ponurasów po drugiej stronie góry. I tu też chodzi o to, że właśnie światło UV aktywuje coś, co się nazywa POMC i to jest taki, nazwijmy to, hormon odpowiedzialny za rozkładanie stresu. Więc im więcej tego światła UV dociera do naszych oczu i do naszej skóry, to mamy po prostu lepszy humor, jesteśmy mniej zestresowani. Dlatego właśnie Włosi są tacy wylajtowani. Jak jesteś we Włoszech, to oni mają cały czas biesiadę.
Tak,
jest. A w Polsce jest po prostu taka spina, że masakra.
To tak, a propos tego, co powiedziałeś, to jeszcze będę chciała dojść do tej łagodności i mojej obserwacji odnośnie psów, ale chciałam jeszcze wcześniej powiedzieć o tym, że warto to podkreślić, że światło słoneczne jest przeciwzapalne. I to jest mnóstwo badań na ten temat, że ono działa przeciwzapalnie. To, co powiedziałeś, to było bardzo istotne, że my w Polsce musimy rekompensować dietą. Dlatego w Hiszpanii, dlatego pewnie też we Włoszech, bo ktoś do mnie mówi, ty słuchaj, no ale ty tak mówisz, że ta pszenica nie jest taka dobra i wino i w ogóle, ale przecież zobacz na Włochów, no oni tam jedzą tą pszenicę, jedzą późno i tak dalej. I ja się zastanawiałam, jaki to może być czynnik, ale teraz wiesz, tak po rozmowie z tobą, myślę sobie, że to jest chyba ten aspekt przeciwzapalny, że oni mają tak dużą ekspozycję na słońce, że to działa przeciwzapalnie, że to słońce rekompensuje to, co się dzieje w organizmie. Z kolei w Polsce, jak my mamy tego światła słonecznego tak mało, to jeszcze wpływa na nasze nastroje, to jeszcze sprawia, że ludzie też, no bo krótszy jest dzień i w ogóle... no co robić na zewnątrz, tak brzydko, no to sobie siądę przed telewizorem, a w telewizji wiadomo same negatywne informacje, to jeszcze podbija poziom stresu. Więc jak my mamy tak ogromny potencjał prozapalny, to my musimy to kompensować dietą, bo jeżeli ty jeszcze do tego spożywasz oleje roślinne, czyli te już utlenione kwasy tłuszczowe, do tego spożywasz śmieciową żywność, no to nakładasz sobie ogromną ilość toksycznych substancji, które nie będą niczym skompensowane. A tam słońce ci to wybaczy, tak. Bo słońce po prostu to naprawia. Poza tym ekspozycja na słońce to też większa ilość melatoniny, to co powiedziałeś, hormon, który nas naturalnie naprawia, tak? No i to jest to, że mieszkanie w tych krajach takich cieplejszych, bardziej nasłonecznionych wpływa tak przeciwzapalnie. Stąd pewnie tam można więcej. Ale a propos jeszcze tej łagodności, wiesz, miałam takie spostrzeżenia, że w Hiszpanii Nawet psy są łagodniejsze. W Polsce wydaje mi się nie do pomyślenia, gdyby spuścić dwa psy, idąc przez miasto i żeby te psy nie skoczyły sobie do gardła. Szanse, że sobie skoczą do gardła, pogryzą się, jest dość duże, a w Hiszpanii szanse na to, że będą względem siebie agresywne, jest dość małe. I tam miałam wrażenie, że te psy są bliżej właścicieli, bardziej słuchają właścicieli i jak już spotykają się z innym psem, to często się z tym psem po prostu bawią. A w Polsce raczej wydaje mi się, że nie do pomyślenia. I też jak powiedziałam o tym na swoim story, to ludzie mi pisali, że rozmowy były też z weterynarzami, z takimi behawiorystami psimi. Nie wiem na ile to prawda, bo to były tylko doniesienia od osób, które mnie oglądały, że oni to potwierdzają, że słońce również ma korzystny wpływ na psychikę zwierząt.
No, myślę, że jest w tym dużo prawdy. Ja też mam takie obserwacje, ponieważ lubię obserwować sobie naturę. I często wychodzę na spacer rano przy wschodzie słońca i obserwuję też zachód słońca. I zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że przy wschodzie i przy zachodzie słońca ptaki tak sobie nagle podrywają się do lotu i sobie tak krążą po nieboskłonie i tak jakby chciały chłonąć to światło przy wschodzie i zachodzie słońca. I potem jak już to słońce jest trochę wyżej, to one znikają. Nagle gdzieś sobie tam siadają na drzewkach i ich tak nie widać, nie? A przy wschodzie i zachodzie słońca nagle one po prostu sobie latają. I zacząłem się zastanawiać, kurczę, czemu tak to działa? I doszedłem do wniosku, że właśnie wschód i zachód słońca to jest taki moment, w którym praktycznie nie ma UV. Jest wtedy najwięcej światła podczerwonego, który ma właśnie te właściwości regenerujące. I naturalnie to powinno działać tak, że człowiek czy zwierzęta powinny się wystawiać na słońce już od wczesnego ranka. Bo wtedy, kiedy nie ma UV, światło czerwone i podczerwone przygotowuje naszą skórę na nadejście UV. Wtedy możemy więcej zaabsorbować UV i rozproszyć w postaci ciepła. Natomiast jeżeli my się wystawiamy o 12 w pełne słońce, to nie zdążymy przygotować tej skóry i wtedy też jest większa szansa, że szybciej się spalimy na tym słoneczku. Więc to też taka ciekawa obserwacja.
No dobrze, Seba. To teraz, bo wiesz, pewnie wszystkim się nasuwa takie pytanie. No dobra, no fajnie się gada, tak? Fajnie się teoretyzuje. Już wiemy, że to słońce może nie jest takie niebezpieczne, to mięso, te jajka i tak dalej, węglowodany, źle użyte. Ale jak to zrobić? No bo wiesz, nie każdy ma możliwość wyjechania, tak jak ja, na półtora miesiąca w okresie zimowym do Hiszpanii. Niektórzy zostają tutaj, żyją w polskich warunkach. Jakie są na to sposoby? Bo wiesz, coś, co chciałam jeszcze też wcześniej powiedzieć. Ja bym nie chciała, żebyśmy z jednej skrajności w drugą wpadli. Bo dzisiaj mamy wysyp biohackerów, tak? Mhm. I jak popatrzysz na ten content, jaki oni tworzą, to sobie myślisz, że kurde, oszaleć można. To ja mam nosić okulary, to ja mam nosić coś, co mi tam niebieskim naświetla, później coś, co mi czerwonym naświetla, tu mam jakieś maty uziemiające, tu mam maty jakieś akupresurowe, tu muszę jakąś czapeczkę zastosować, tu muszę jakąś chusteczkę zastosować, tu muszę jakieś odpromienniki zastosować. No wiesz, zaczynamy świrować, bo ja mówię, słuchaj, wyjdź do natury, tak? Natura cię nie zabije, nie może cię zabić, po prostu zawsze byliśmy zsynchronizowani z naturą. I chodzi o to, żeby nie ześwirować, że no dobra, no to ja nie wyjdę do natury, łyknę witaminę D, łyknę melatoninę, mnóstwo suplementów, które mają mi coś zastąpić i zastosuję te wszystkie takie tutaj, wiesz, z czym się tam obłożę i obuduję.
Tak, zgadzam się w 100% i mi się to nie podoba, bo ja nie jestem fanem tego kierunku biohackingu, o którym powiedziałaś, że mamy iść też wszystkie urządzenia, gadżety i olać naturę. Ja jestem zwolennikiem właśnie natury. Uważam, że natura się nie myli. I to wszystko, co się dzieje na naszym świecie, wynika, to wszystko, co złe na naszym świecie, wynika z tego, że człowiek chce postępować wbrew naturze. A natura nie wybacza. I ja jestem fanem wielkim, żebyśmy właśnie wrócili do tej natury. Czyli właśnie więcej wystawiali się na naturalne światło. Więcej chodzi po trawie boso, żeby się uziemiać, tak? Uziemianie to jest jeden z najlepszych takich rytuałów obniżających kortyzol, czy właśnie zwiększających potencjał przeciwzapalny. A my dzisiaj mamy przez 360 dni w roku buty na nogach i w ogóle nie dotykamy trawy. Więc no co taki człowiek zwykły może zrobić? No, po pierwsze, więcej czasu spędzać na zewnątrz. Mniej przed tym komputerem, przed ekranem. zamiast oglądać Netflixa dla relaksu, to wyjść na spacer dla relaksu, poczytać książkę, porozmawiać z partnerem, z partnerką, żeby wzmocnić relacje, a nie siedzieć w tym świecie wirtualnym. Dzisiaj za dużo czasu spędzamy przed ekranem w tym świecie wirtualnym, a za mało jesteśmy tu i teraz i korzystamy z dobrodziejstw natury.
Wiesz co, ja bym tutaj, bo powiedziałeś bardzo istotne rzeczy. Musimy uznać, że w naszym klimacie w Polsce, jeżeli nas polscy ludzie oglądają, nie ma tego światła słonecznego, tak? I ja bym nie chciała, żeby osoby, które nas oglądały, powiedziały tak, no ale to bzdur opowiadać, u nas nie ma słońca, nic nie mogę zrobić, no to co mam zrobić, to jako odmurzacz sobie pooglądam wieczorem Netflix, YouTube i tak dalej. Ale ja zawsze wtedy powtarzam tak, spróbuj sobie zwizualizować, że zostało ci 30 dni twojego życia. Co ty byś chciał zrobić w te 30 dni? Czy wolałbyś pamiętać ten czas jako miły czas z kimś? To nie musi być partner, bo może nie masz, może jesteś singlem z wyboru na przykład, albo nawet nie z wyboru, ale jesteś, tak. Możesz spędzić go z przyjaciółmi, ze znajomymi, z fajnymi ludźmi. Możesz wyjść na spacer, możesz wyjść do przyrody, możesz pojechać gdzieś na jakąś wycieczkę. No dzisiaj są tanie loty, tak. To ja lecąc na Cypr zapłaciłam 300 zł tam i z powrotem, po to tylko, żeby sobie na weekend w zimie polecieć. Możesz pójść do lasu. Czy ty chcesz pamiętać wygłupy kotków, piesków? Czy pamiętać, że ktoś robił z siebie, że tak powiem, no tutaj trzy kropki zróbmy, wypijając na przykład Ludwik i pokazując, jak leci, jak lecą bąble z buzi, tak?
To masakra, serio, tak, ludzie takie rzeczy
tak,
robią?
Tak, tak. Czy ty chcesz oglądać na przykład człowieka, który jest bardzo sławny, okazuje się, ma kilka milionów chyba już followersów, który jest dość otyły i jego content polega na tym, że on faluje swoim brzuchem. I czy ty chcesz na łożu śmierci pamiętać, że fajny content oglądałeś, tak? Taki śmieszny. Czy co ty chcesz oglądać? Ja uważam, że my powinniśmy celebrować życie w taki sposób, że zbieramy doświadczenia, zbieramy różne fajne wydarzenia z naszego życia. I ja wiem, że my włączając to telewizję, włączając tego przysłowiowego Netflixa, YouTube'a, my myślimy, że my mamy jeszcze całe życie przed sobą, co to jest ta godzina, dwie, trzy, cztery, pięć, dziesięć, tak? Ale tak jak mówisz, my nawet jeżeli nie mamy możliwości wyjścia na słońce, to możemy zrobić dla swojego zdrowia mnóstwo fajnych rzeczy. Możemy się położyć wcześniej spać, możemy się do kogoś przytulić, możemy z kimś porozmawiać, możemy kogoś za rękę podtrzymać, możemy komuś dać czas. Możemy wyjść nawet na imprezę czasami, bo to też jest fajne, żeby podtrzymywać kontakty międzyludzkie. Ja też dzisiaj jestem absolutnym przeciwnikiem zero-jedynkowego podejścia do zdrowego stylu życia. Kiedyś mówiłam, tak, alkohol jest zły, tak, imprezy są złe, tak, deprywacja snu jest zła. Ale dzisiaj wiem, że to są elementy, które powinny się gdzieś tam, niekoniecznie alkohol, ale akurat powinny się przepleść przez nasze życie, bo one nam dają taki pion i poziom, tak? One nam na tej ziemi pokazują, jesteście ludźmi i macie, no, robić jakieś takie rzeczy, które należą do ludzi. Zobacz, jak dzisiaj dużo ludzi jest o takiej ortoreksji siedzi, nie? Tak, wiesz, o Jezu, czy to na pewno eko, czy mnie na pewno nie otrują, a czy mi kelner na pewno dobrze przyniósł, a czy kucharz tam nie użył oleju rzepakowego, o Jezu, i się na pewno zaraz zatruje. No i stąd pewnie ten boom na te wszystkie biohackingowe rzeczy, no, tak mi się wydaje.
Tak, zgadzam się, bo nie można tak podchodzić zero-jedynkowo do czegoś. Ważna jest ta zasada Pareto, o której wcześniej powiedziałaś. Od poniedziałku do piątku, jak dbamy o siebie, a w weekend pójdziemy na imprezę, czy wypijemy sobie, no nie wiem, piwko, czy co tam lubimy, czy zjemy McDonald's chociażby,
pizza,
to nic nam się, nic złego nie stanie, tak? No, więc nie warto podchodzić tak ortodoksyjnie do naszego zdrowia, bo też można sfiksować. Aczkolwiek uważam, że fajnie jest przez pewien czas przejść ten etap, żeby mieć tą refleksję potem i zyskać dystans. I uważam, że dzisiaj trochę za mało mamy czasu na tą refleksję o sobie, bo moim zdaniem system nie chce, żebyśmy ją mieli, bo od poniedziałku do piątku, a czasem do soboty pracujemy, w sobotę robimy zakupy, załatwiamy sprawy i mamy trochę czasu w niedzielę, żeby pobyć z bliskimi czy samemu ze sobą i to jest za mało, bo ciężko potem tak stanąć trochę z boku i popatrzeć na swoje życie, na swoją pracę, i pomyśleć sobie, a może ja bym zmienił na przykład pracę, może te nocki to nie są takie zdrowe dla mnie, może mam opcję pracować na ranki, a może bym właśnie kupił tanie loty i poleciał trochę do słoneczka, a sobie zaczerpnąć tej regeneracji. Mamy za mało tego czasu dla siebie.
Ja w ogóle mam takie poczucie, że my uciekamy od siebie, nie lubimy spędzać ze sobą czasu, że to jest takie, wiesz, no jak mówisz, że a nie chcę być w związku. O Jezu, to ty się nie czujesz taka samotna. to jak to? A co ty będziesz tam robić? A z kim ty będziesz robić? A co? Ludzie nie chcą, nie potrafią być ze sobą. Dopadają ich myśli, ich jakieś tam czarne wizje. I ty mówisz, no złapać dystans do siebie, żeby złapać. To ja myślę, że tu jest, wiesz, no to jest temat na kolejny odcinek. Bo to jest temat o tym, jak żyć holistycznie. To nie jest tak, że ty znalazłeś najlepszego dietetyka na świecie, zapłaciłeś miliony monet i ty już będziesz zdrowy. Bo sama dieta cię nie uratuje, jeżeli nie robisz tych wszystkich rzeczy dookoła. To, że ty nagle zacząłeś słuchać Sebastiana Kielichowskiego i używasz jedne z najfajniejszych okularów na świecie, to nie oznacza, że będziesz zdrowy, tak? Że będziesz nie miał nowotworu i tak dalej, bo ty na przykład wieczorem w tych okularach będziesz oglądać maile, w których będzie dużo negatywnych rzeczy albo wiadomości polityczne i będziesz mówić, ty wiesz, o słyszałeś, o tam tak, a to taki jeden i tak i owaki, tak?
Tak.
Więc to jest kompleksowe podejście do swojego zdrowia i żeby na siebie spojrzeć z boku, to najpierw trzeba poczuć szczęście samemu ze sobą i mieć takie uczucie, że ja potrafię spędzać czas samemu ze sobą. I tutaj powiem tak, większość osób wysłałabym na przykład na psychoterapię, żeby od tego zaczęli, bo tak naprawdę wszystko zaczyna się w naszej głowie.
Tak, wszystko zaczyna się od myśli. Dzisiaj myślimy, że ta jedna rzecz zmieni nasze życie, że będę nosił okulary blokujące światło niebieskie i to sprawi, że będę zdrowym człowiekiem. No nie, to są po prostu narzędzia i to są kolejne małe procenty w drodze do tego twojego upragnionego celu. Mhm. Ale tak jak powiedziałaś, to musi być holistyczne podejście, czyli my musimy mieć ten balans na każdej płaszczyźnie. Na płaszczyźnie diety, pracy, emocji, kontaktów z partnerem, partnerką, relacji z rodziną, z przyjaciółmi, tak? Na każdej płaszczyźnie powinniśmy wzrastać, a nie, że ja tylko od dzisiaj będę unikał oleju rzepakowego i nosił okulary i będzie super i będę szczęśliwym człowiekiem, no bo to tak nie działa.
No to też jeszcze, bo o to mi się przypomniało, co chciałam wcześniej powiedzieć, odnośnie tych przebarwień, bo wiesz, mówimy, że oleje roślinne te przebarwienia generują, ale ja bym powiedziała, że coś za tym stoi, coś więcej, bo ktoś mówi, a ja usunęłam oleje roślinne i mi przebarwienia jakoś nie zniknęły. Potrzeba nawet roku, żeby zniknęły, bo potrzeba, żeby się te komórki oczyściły. Ale mnie to się wydaje, że tu bardziej chodzi o stany zapalne. Chodzi o to, że to są kwasy omega, nawet i trochę 3, ale przede wszystkim 6, które działają prozapalnie. Ale też wiemy, bo wiesz, dzisiaj się mówi dużo na temat totoksu tranów, wiemy, że olej roślinny jest bodajże jedno badanie w Polsce, które pokazuje, że każdy olej roślinny miesiąc po wytłoczeniu ma totoks co najmniej 50. Więc jaki to jest ogromny potencjał prozapalny, gdzie ciśnie nam się, że musimy tych olejów dużo stosować. No więc my wszystko tymi olejami zalewamy, tak? Bo i smażymy, i do sałatki, i tak dalej. Więc tego jest dużo. Wiesz, takiego tranu łykniesz łyżkę, a takiego oleju roślinnego to ty możesz nawet 100 ml w ciągu dnia wypić. Więc potencjał prozapalny jest tutaj ogromny. Potencjał, wiesz, wolnorodnikowy, no bo przecież uszkadzasz sobie tym komórki. Więc powiedziałabym, że znowu, jeżeli nie znikają ci przebarwienia, a usunąłeś, czy głównie kobiety, te oleje roślinne, to trzeba spojrzeć jeszcze na całokształt swojego życia, gdzie te jeszcze stany zapalne mogą być, bo być może są jeszcze inne rzeczy, toksyczne substancje, które są przyjmowane, dodatki do żywności, wiesz, no te mąki z mykotoksynami, które jadą w tych transportach spleśniałych, tak? O tym też się zbyt mało mówi, jak dużo tam toksycznych substancji będzie w tej żywności, a każda z nich przyczyniając się do stanu zapalnego, dzisiaj już badania pokazują, że stan zapalny jest podłożem większości chorób, nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, cukrzycy, że to nie same węglowodany, a ten stan zapalny, który one generują poprzez huśtawki glukozowo-insulinowe, poprzez to, że jesz te słodkości, które zawierają kwasy tłuszczowe typu trans, tak? I to wszystko. I pewnie dlatego ludzie kiedyś nie mieli przebarwień. Nie dlatego, że kiedyś słońce było mniej toksyczne niż jest dzisiaj. Kiedyś nie mieliśmy filtrów słonecznych. Pamiętam, jak je wprowadzono, jak zrobili, wiesz, taki, teraz wszyscy nowotwory mamy, jak zaczniecie używać, to już nie będziecie mieli. Wydaje mi się, że kiedyś nie było takich problemów jak dzisiaj, ale kiedyś nie było tak śmieciowej żywności, jak jest dzisiaj. Po prostu ludzie jedli to, co było, jedli niewiele, jedli po to, żeby się najeść.
I więcej czasu spędzali na zewnątrz. Ale fajną rzecz powiedziałaś z tym totoksem tranu. I tu znowu taka moja refleksja w stronę natury. Natura wymyśliła najlepsze opakowanie kwasów omega-3, które i te kwasy omega-3 w tym opakowaniu się nie utleniają i ich totoks nie rośnie. I to jest po prostu ryba lub owoce morza. Więc my dzisiaj zamiast sięgać po ryby, po owoce morza, w Polsce mamy śledzie. bardzo tanie i bardzo zdrowe, ale boimy się, bo narosło wokół tego wiele mitów, że przecież tam są metale ciężkie w wodach i nie powinniśmy jeść ryb i owoców morza. No ale już nikt nie mówi o tym, że człowiek ma naturalne mechanizmy detoksu, które pozwalają oczyścić się z tych metali ciężkich. Mhm. I źródło właśnie omega-3 w postaci śledzia, czy na przykład, no nie wiem, pstrąga chociażby, sprawi, że dostarczymy sobie te kwasy omega-3 w bezpiecznej ilości i w bezpieczny sposób i nie będą prozapalne.
No wiesz, no tu bym trochę polemizowała.
O, w końcu się w czymś nie zgadzamy. To mi się podoba.
Jeżeli chodzi o metale ciężkie, no bo to jednak badania tu pokazują, że dość dużo, w szczególności arsen. I nawet jak idziesz na badanie arsenu, to tam jest napisane, żeby nie spożywać ryb 72 godziny przed badaniem. I teraz wyobraź sobie, że ktoś nie je mięsa, bo boi się, że rakotwórcze, a przechodzi na ryby, w których ta ekspozycja na metale ciężkie jest dość mocna, dość duża. I teoretycznie mamy te mechanizmy detoksykacyjne, ale biorąc pod uwagę, jak od dawna psujemy swój organizm, to być może nie uda się aż tak zdetoksyfikować i te metale ciężkie będą miały znaczenie dla naszego organizmu.
Zgadzam się, aczkolwiek też warto na to spojrzeć w ten sposób, że po jednej stronie mamy suplementy omega-3, które mają wysoki totoks, bo są już utlenione, a po drugiej stronie mamy arsen w rybach. Mhm. I co jest jakby gorsze, nie?
A to ja ci powiem. Jak robiłam analizy, jak zajrzysz do tabel wartości odżywczych, to wiesz, że mięso, takie żywiące się trawą, ma odpowiednie proporcje kwasów omega-3 do omega-6?
Tak.
W takich ilościach, że ci wystarczą, żeby organizm był zdrowy. Ale jak my ciśniemy ludzi, że mają jeść głównie węglowodany, a mięso jest pronowotworowe, to faktycznie większość może mieć niedobory kwasów omega.
Tak, to jest też odpowiedź na to środowisko, że w miejscach, w których nie ma ryb tłustych, ludzie mają wysokie poziomy omega-3 właśnie, bo jedzą mięso. I to jest właśnie ta środowiskowa, naturalna odpowiedź na potrzebę w postaci zapotrzebowania na omega-3. Mhm.
No dobrze, to chyba wyczerpaliśmy temat, bo tak moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. Poprosimy widzów jeszcze o to, żeby w komentarzach wpisali, jakie kolejne tematy powinny zostać poruszone, no bo teraz kanał został przejęty, Grzegorz Kurz już nie będzie tutaj mówił na temat finansów. To jest kanał związany ze zdrowiem, szeroko pojętym. O finansach czasami też możemy wspomnieć, no bo wiadomo, bez finansów to ciężko, bo jak ma się finanse, to można sobie na wiele rzeczy pozwolić, ale nie może być tak, że dążenie do tych finansów odbiera nam zdrowie, no bo później żadne pieniądze niestety tego zdrowia nie przywrócą. Także przez jakiś czas, koniec finansów, kanał należy do mnie i do Sebastiana, a wy w komentarzach wpisujecie nam, jakie tematy powinny być w dalszej kolejności poruszone na tym nowym, odmienionym kanale.
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Iwona.
Dzięki, Seba.
Cześć.
Cześć.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.